Myśl Rudolfa Kielena, geopolityka i biopolityka w dobie sztucznej inteligencji. Geopolityka i biopolityka Rudolfa Kielena, jego koncepcja domu ludu oraz idea geopolityki małych i średnich państw, tworzą razem coś więcej niż tylko historyczny eksponat XIX-wiecznej politologii. Stanowią one wciąż aktywną matrycę, w której współczesna refleksja nad władzą przestrzenną, nad zarządzaniem życiem populacji i nad moralną ekonomią państwa dobrobytu próbuje zrozumieć własne warunki możliwości. Projekt Kielena jawi się jako wczesna, organiczna i zarazem głęboko ambiwalentna próba przekształcenia surowych intuicji geograficznych i darwinistycznych w spójną teorię nowoczesnego ładu politycznego. Kielen, regularnie przedstawiany jako ojciec geopolityki, skonstruował na początku XX wieku model analityczny służący obliczaniu zdolności mocarstw i promowaniu ich interesów na arenie międzynarodowej. Było to ambitne zamierzenie wprowadzenia polityki do sfery nauk społecznych. Z jednej strony mamy więc chłodne ambicje obiektywizacji i mierzenia potencjału. Z drugiej zaś nieusuwalną obecność woli, sporu oraz głęboko zakorzenionych uprzedzeń epoki, takich jak imperialny darwinizm czy sceptycyzm wobec demokracji. Geopolityka, biopolityka i Folkhemet organizują się u Kielena wokół jednego zasadniczego rozróżnienia. Chodzi o fundamentalny podział między stroną przyrodniczą państwa a stroną kulturową, między deterministycznymi warunkami narzucanymi przez przestrzeń, a woluntarystycznymi możliwościami kreowanymi przez instytucje i normy. Właśnie w tej szczelinie, w tym napięciu między determinizmem a wolą, małe i średnie państwa otrzymują u niego zaskakująco dużo miejsca na własną podmiotowość. Geopolityka rodzi się w myśli Kielena w momencie, gdy państwo przestaje być postrzegane wyłącznie jako konstrukcja prawna, a zaczyna być rozumiane jako organizm przestrzenny. Staje się ono królestwem w sensie dosłownym, konkretną konfiguracją terytorium, granic, strategicznego dostępu do morza oraz zasobów naturalnych. Już w artykule z 1899 roku, poświęconym granicom Szwecji, Kielen postuluje, aby analizę prowadzić z perspektywy antropogeograficznej. Przenosi tym samym punkt ciężkości z abstrakcyjnych norm prawnych na namacalną gęstość materialnych uwarunkowań. Ten intelektualny gest ma charakter fundamentalnie antyliberalny. Klasyczna nauka o państwie skupiała się na konstytucji i prawach obywatelskich. Kielen uważał takie podejście za redukcjonistyczne. Twierdził, że nawet najelegantsza konstytucja pozostaje bezsilna, jeśli państwo nie dysponuje odpowiednim terytorium i populacją. W jego centralnej pracy pod tytułem Staten som Livsform, gdzie metafora organiczna zostaje doprowadzona do ostatecznych konsekwencji, autor opisuje państwo jako formę życia. Jest to całość manifestująca się w pięciu aspektach, jako królestwo, lud, gospodarstwo domowe, społeczeństwo i zarząd. Geopolityka okazuje się niczym innym jak anatomią i fizjologią tego ciała. Biopolityka dotyczy jego układu krwiomośnego, a kratopolityka – logiki układu nerwowego, który wyznacza kierunki ruchu całego organizmu. W tej dwupoziomowej perspektywie biopolityka staje się mechanizmem, za pomocą którego małe i średnie państwa podejmują próbę wyrwania się z roli biernych odbiorców globalnych procesów. Idea domu ludu, czyli Folkhemet, jawi się jako nieuchronne dopełnienie geopolityki. Państwo, pomyślane jako organizm zdolny do przetrwania, musi wytworzyć wewnętrzną spoistość, która przekształca społeczeństwo klasowe we wspólnotę funkcji. Kielen przeciwstawiał tę wizję liberalnemu społeczeństwu, proponując w zamian strukturę na wzór platońskiej polis, z potężnym akcentem na wspólnotę losu. Paradoks historii polega na tym, że pojęcie to zostało później przechwycone i zdemokratyzowane przez socjaldemokrację. Dom ludu przestał oznaczać korporacyjny organizm, a zaczął wyrażać ideę egalitarnego państwa opiekuńczego. Wspólnym mianownikiem obu tych wizji pozostaje jednak założenie, że państwo ponosi fundamentalną biopolityczną odpowiedzialność za reprodukcję warunków życia swojej populacji. Z jednej strony Kielen formułuje prawa o charakterze niemal deterministycznym. Dowodzi, że sytuacja geopolityczna determinuje pole manewru niczym pozycja figur na szachownicy. Z drugiej jednak strony konsekwentnie sięga po kategorię biopolitycznego woluntaryzmu, wedle której świadoma polityka ludnościowa i kulturowa jest w stanie neutralizować presję natury. W tej szczelinie rodzi się jego koncepcja geopolityki małych państw. Wielka gra, toczona między mocarstwami, rządzi się twardymi prawami siły. Natomiast mała gra, rozgrywana w cieniu tej pierwszej, Dotyczy państw peryferyjnych, które mogą zwiększać swój współczynnik sprawczości dzięki zasobom niematerialnym, takim jak handel, nauka i technologia. W jaki sposób te kategorie urodzone w epoce pary i stali mają się do świata, w którym głównym zasobem staje się infrastruktura dla sztucznej inteligencji? Czy geopolityka danych jest tylko kolejną warstwą geoekonomii, czy raczej radykalną mutacją samej idei państwa, którego metabolizm stał się cyfrowy? Współczesne analizy rysują znajomą mapę. Centra globalnej władzy koncentrują się w kilku skupiskach. Jednak gdy spojrzymy przez pryzmat sztucznej inteligencji, ta mapa ulega przesunięciu. Według raportu Stanford AI Index, prywatne inwestycje w te technologie w Stanach Zjednoczonych sięgnęły w 2024 roku ponad 100 miliardów dolarów, wielokrotnie przewyższając inwestycje chińskie i europejskie. Generatywna sztuczna inteligencja nie jest technologiczną ciekawostką, lecz nową formą infrastruktury, porównywalną z kolejami w epoce industrialnej. Państwa, które nie posiadają własnych centrów obliczeniowych, stają się analogiczne do państw pozbawionych portów morskich w epoce żaglowców. Tutaj geopolityka danych splata się z geopolityką, ponieważ dane, które karmią modele, pochodzą z ciał i zachowań jednostek, a ich przetwarzanie produkuje nowe formy władzy, nadzoru i normalizacji. Konfiguracja arabska, jeśli spojrzeć na nią przez pryzmat Zatoki Perskiej, stanowi dziś spektakularny przykład tego, jak geopolityka małych państw może zostać przechwycona przez logikę inwestycji cyfrowych. Państwa te, świadome, że epoka ropy dobiega kresu, formułują dalekosiężne strategie, takie jak saudyjska Vision 2030 czy emiracka National AI Strategy 2031. Budowa hiperskalowych centrów danych oraz agresywne pozyskiwanie partnerów z Doliny Krzemowej służą bezpośrednio realizacji celów suwerenności technologicznej. Dane i infrastruktura obliczeniowa stają się nowym odpowiednikiem kanałów i szlaków handlowych. Biopolityka w tym kontekście przybiera formę hybrydową. Z jednej strony mamy paternalistyczne państwo rentierskie, z drugiej pojawia się nowa figura obywatela danych, którego aktywność staje się zasobem dla algorytmów. Projekty typu Smart City, jak futurystyczny region NEOM, są logiczną kontynuacją organicystycznej metafory państwa. Organizm musi monitorować każdą komórkę za pomocą czujników i modeli predykcyjnych. Dom ludu w wariancie arabskim jest więc domem monitorowanym i zarchiwizowanym. Konfiguracja amerykańska jest skrajnie odmienna w warstwie instytucjonalnej, lecz generuje podobne napięcia. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję hegemona inwestycyjnego. W 2024 roku prywatne nakłady na generatywną sztuczną inteligencję sięgnęły tam blisko 34 miliardów dolarów. Geopolityka przybiera tu postać korporacyjną. Tradycyjne atrybuty mocarstwowości bledną przy kontroli nad łańcuchami wartości, od produkcji procesorów po własność modeli językowych. Amerykańska biopolityka jest przy tym paradoksalna, opiera się na wolności jednostki, a jednocześnie dopuszcza masową, korporacyjną eksploatację danych o naszych zachowaniach i zdrowiu. Konfiguracja europejska podejmuje wreszcie próbę powrotu do systemowej ambicji Rudolfa Kiellena, czyni to jednak w trybie krytycznym. Unijny AI Act, pierwsza na świecie kompleksowa regulacja sztucznej inteligencji, jest próbą nałożenia kratopolitycznej ramy na chaos ery cyfrowej. Wprowadza ona klasyfikację systemów według poziomu ryzyka, zakazując zastosowań sprzecznych z prawami podstawowymi, takich jak państwowe systemy oceny obywateli. Jest to operacja wybitnie kiellenowska. Kratopolityka, czyli organizacja rządów i prawa, ma posłużyć za narzędzie korygujące wpływ techniki na tkankę państwa. Tu pojawia się fundamentalny dylemat starego kontynentu. Jeśli Europa w imię ochrony swojego domu ludu przesadnie ograniczy geopolitykę własnej infrastruktury, to czy nie powtórzy błędu dawnej nauki o państwie, która zafascynowana konstytucją, zapominała spoglądać na mapę? Z drugiej strony, jeśli ulegnie presji deregulacyjnej, to czy nie zdemontuje właśnie owego poczucia solidarności, który dotąd stanowił o jej cywilizacyjnej przewadze? Polska, podobnie jak Szwecja w analizach Kiellena, zmaga się z chronicznym niedoludnieniem. W 2015 roku kraj notował jeden z najniższych współczynników dzietności w Unii Europejskiej, co skłoniło rząd do uruchomienia programu 500+. Najnowsze dane pokazują jednak, że mimo hojnych świadczeń, ogólny wskaźnik dzietności spadł do wartości oscylujących wokół jednego dziecka na kobietę. Polskie doświadczenie brutalnie weryfikuje tezę o biopolitycznym woluntaryzmie. Okazuje się, że transfery pieniężne pozostają bezradne wobec epidemii samotności i rozproszenia więzi. Polska biopolityka musiałaby zatem przejść od mechanizmu transferów do głębszej transformacji warunków życia, takich jak dostępność mieszkań czy stabilność zatrudnienia. Jednocześnie kraj znajduje się w środku tranzycji migracyjnej. Oznacza to, że polska biopolityka musi przekształcić się w politykę integrowania populacji wieloetnicznej. W perspektywie geopolitycznej Polska stała się strefą sprzężenia dwóch porządków, euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa oraz wschodnioeuropejskiego teatru działań wojennych. W ujęciu Kiellena taki układ jest śmiertelnie niebezpieczny. Państwo pośrednie może zostać zmiażdżone, ale może też stać się niezbędnym korytarzem tranzytowym. Analogiczne przełożenie tej logiki na polskie realia wymagałoby potraktowania inwestycji infrastrukturalnych jako spójnej geopolityki przestrzeni. Obejmuje ona nie tylko drogi, ale przede wszystkim system nerwowy państwa, infrastrukturę cyfrową. Bez krajowej suwerenności w zakresie centrów danych i mocy obliczeniowej, polityka rozwoju sztucznej inteligencji pozostanie jedynie deklaracją bez ciała. Należałoby zatem postulować, aby polska doktryna obronna uznała infrastrukturę zasilającą systemy sztucznej inteligencji za integralny element bezpieczeństwa narodowego. Świadoma recepcja myśli Kiellena w Polsce mogłaby oprzeć się na trzech postulatach. Po pierwsze, zdefiniowanie kraju jako gracza w małej grze, który buduje gęste sieci współzależności regionalnych. Po drugie, scalenie polityki demograficznej i migracyjnej w jedną biopolitykę rozwoju. Po trzecie, uczynienie z suwerenności danych kluczowego elementu geopolityki. Kiellen był przekonany, że małe państwa mogą skutecznie prowadzić swoją grę tylko wtedy, gdy cechuje je wysoka spójność wewnętrzna. Polaryzacja, której koszty objawiają się w niezdolności do kompromisów, jest realnym czynnikiem obniżającym zdolność państwa do przetrwania. Dziedzictwo Kiellena, choć zakorzenione w epoce organizmów państwowych, rezonuje dziś w cyfrowym świecie algorytmów. Władza nad przestrzenią przekształciła się we władzę nad przepływami informacji, a troska o populację ewoluowała w zarządzanie danymi o ciałach. Czy w tej nowej rzeczywistości państwo pozostanie organizmem dążącym do przetrwania, czy stanie się jedynie algorytmem optymalizującym przepływy danych?